Obywatelstwa, 12:45 będę Was prosił, 50 najpóźniej, żeby rozpocząć, żebyśmy tam sobie spokojnie mogli z tą rety skorzystać, także jak będę prosił, tak żebyśmy się w miarę sprężyli. Mam do braterstwa taką prośbę. Może ktoś z braterstwa chce podać pieśń jakąś, którą by chciał, żebyśmy wspólnie zaśpiewali. Brat Dawid ma pieśń, tak? Do propozycji.
Zanieś tam wikłowi
mikrofon.
A włączy sobie. No.
Zanim podam numer pieśni, którą mam zabrać, to jeszcze podzielę się z bratem tym, co mieliśmy wczoraj na spotkaniu młodzieżowym. Oprócz tego, że mieliśmy wykłady i badania, to mieliśmy też taką aktywność, czas zorganizowany, czas wolny, gdzie spędziliśmy na odwiedzinach braci naszego zboru, szczególnie tych starszych. No i też akurat ja byłem w tej grupie, gdzie odwiedziliśmy siostrę Irenkę Koczot. No i siostra Irenka prosiła pozdrowić pieśń numer 404.
To tą pieśń w tej chwili zaśpiewamy. Najpiękniejsze dni młodości Zbawcy dziś poświęcić chcemy. Numer pieśni 404. Krzysztof Czerniak usłuży modlitwie.
Pana Ojcze, jeszcze raz w tej chwili chcemy do Twojego tronu przyjść, by podziękować Ci. Chcemy Ci podziękować i chcemy Cię uwielbić, a chcemy Ci podziękować najpierw za ofiarę Twojego Syna, za to, że w tym drogim imieniu możemy się spotykać i w tym drogim imieniu możemy mieć nadzieję życia. Chcemy Ci podziękować za takie społeczności, za to, że możemy przychodzić i przyglądać się jak w lustrze. Możemy patrzeć i porównywać się, czy jesteśmy takimi, jakimi Ty byś chciał, byśmy byli. Chcemy też, by te słowa, które do nas kierujesz, by nas zmieniały, byśmy w naszym codziennym życiu stawali się coraz lepszymi dziećmi. Pomagaj nam w tym. Chcemy też z tego miejsca prosić Cię za tymi, którzy nie mają takich okoliczności, którzy nie mają takiej sposobności, by spotykać się. Panie, bądź z nimi, wzmacniaj i pocieszaj. Chcemy Cię także prosić o to, byś również swoim duchem był w trakcie tej godziny, by słowa, które będą kierowane z mównicy, by również przemawiały do nas, by nas zmieniały, poprawiały. Jeszcze raz za wszystko, cokolwiek z rąk Twoich świętych, Panie, otrzymujemy, chcemy Ci podziękować. A to zanosimy w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Teraz, drodzy braterstwo, mamy już ostatnią część naszego nabożeństwa i do tej usługi brata Leszka po raz drugi dzisiaj poprosimy.
Okazuje się, że nawiązując do pierwszej części naszych rozważań, jeszcze jest jeden element, który jakby był pewnym niebezpieczeństwem w naszym życiu. Brak czasu. Czas biegnie nam tak strasznie szybko, że ani się obejrzeliśmy, no i faktycznie niedługo będziemy się stąd rozjeżdżać. Śpiewaliśmy w pieśni na rozpoczęcie tej części, że chcemy poświęcić Jezusowi nasze najpiękniejsze chwile. Czas młodości, czas, kiedy czujemy się w pełni sił, ale zwróćmy uwagę na pieśń następną, że to nie dotyczy wyłącznie młodości, ale również i w podeszłych życia latach chcemy służyć naszemu Panu. Chcemy poświęcić na służbę i chcemy się przybliżać coraz bliżej do wzoru wystawionego w naszym Panu. Co więc rozumiemy przez poświęcenie się czy deklarację poświęcenia Jezusowi? Myślę, że zgodzimy się wszyscy z tym, że ofiarując się Panu Bogu, poświęcając się, to poświęcamy się na co? Na służbę. Poświęcamy nasze życie i chcemy je przeżyć w służbie dla Pana. Tylko teraz, jak mamy patrzeć na tą służbę? Czy w kategoriach, no skoro się poświęciłem, to muszę postępować według tej obietnicy, którą złożyłeś? Czy traktować swoje ofiarowanie i swoją służbę jako coś pięknego? Jak braterstwo myślą? Chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że nasze ofiarowane życie postrzegamy jako coś, co najpiękniejszego mogło nas spotkać w życiu, że spotkała nas szansa ofiarowania się na służbę największemu władcy, jakiego tylko można sobie wymarzyć. Dlatego chciałbym, żebyśmy się zastanowili przez chwilę właśnie nad tematem dotyczącym naszej służby. W Ewangelii według świętego Mateusza w 20 rozdziale, a 28 wersecie Pan Jezus powiedział, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale żeby służył i aby dał duszę swą na okup za wielu. Stąd też nasz temat: służba jako przywilej, a nie przymus. Tak jak wspominałem również w pierwszym rozważaniu, Pan Bóg nigdy nie chciał być dyktatorem i stworzyć istoty ludzkiej jako maszyny wyłącznie wypełniającej Jego wolę, zaprogramowanej w ten sposób, żeby zbyt wiele nie myślała i postępowała wyłącznie według dyrektyw wydawanych przez Pana Boga, przez Jego Twórcę. No zdarzyło się tak, że człowiek, otrzymując ten dar wolnej woli, wykorzystał ją w niewłaściwy sposób. No i stał się jednak sługą tego, który podpowiadał, że żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. I przez to ściągnął na siebie klątwę śmierci. Ale tak jak czytamy w Piśmie Świętym, Pan Bóg przewidział taką sytuację i przygotował owego baranka jeszcze przed założeniem świata. I znowu pytanie, czy służba naszego Pana, kiedy przyszedł na ziemię te ponad 2000 lat temu, czy to było przymusowe działanie? No często wspominamy, czy to w naszych modlitwach, czy w rozmowach, że to Pan Bóg posłał swojego Syna, żeby On złożył z siebie okup i otworzył możliwość przywrócenia człowieka do doskonałości i społeczności z Panem Bogiem. Czy to Pan Bóg mu kazał tak zrobić? Pamiętamy zapis 40 psalmu, a 9 wersetu, w którym mamy prorocze słowa dotyczące również naszego Pana. I czytamy tam: pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, albowiem zakon Twój jest w pośrodku wnętrzności moich. W innym miejscu czytamy: oto ja, poślij mnie. Była świadomość potrzeby złożenia ofiary okupowej, ale to nie było to, że Pan Bóg kazał swojemu jednorodzonemu synowi, że masz iść na ziemię i umrzeć w męczarniach, dlatego żeby poprawić to, co jeden z twoich przodków zaprzepaścił. Nasz Pan miał świadomość tego, że jest taka potrzeba, ale swojej służby nigdy nie traktował jako przymus, jako zmuszenie do takiego działania. Ale podobnie, no w końcu też był współtwórcą tego wszystkiego, co się stało, o czym mamy wyraźną informację na kartach Pisma Świętego, że wszystko, co zostało stworzone, to zostało stworzone przy współudziale onego Słowa. I stąd ochotne przyjście naszego Pana, aby wypełnić wolę Ojca. I myślę, że to nie tylko jest kwestia świadomości woli Ojca, ale kwestia świadomości potrzeby. Bo gdyby ta ofiara nie została złożona, nie otworzyłaby się możliwość właśnie przywrócenia człowieka do tego poprzedniego stanu, który został utracony. Nasz Pan wielokrotnie podkreślał w swoim życiu, że Ojciec mój jest większym aniżeli ja i że nic się nie dzieje bez woli Jego Ojca, bez wyraźnego życzenia. A on właśnie tą wolę chce spełnić najlepiej, jak to jest możliwe, od samego początku do końca. Zauważamy, że nasz Pan był posłuszny woli Ojca od samego początku swojej działalności, aż do śmierci. Właśnie tej okrutnej śmierci krzyżowej. Pamiętamy również, że tej nocy, której był zdradzony i aresztowany, to powiedział jeszcze jedne bardzo ważne słowa. Zapisał je ewangelista święty Jan w 18 rozdziale, a 11 wersecie. I zali nie mam pić kielicha tego, który mi dał Ojciec. Zauważmy wielką świadomość tego, że służba naszego Pana była czymś bardzo ważnym, wiązała się z nią przeogromna odpowiedzialność, ale nasz Pan nigdy nie traktował jej jako obowiązek, przymus, tylko pełnił swoją służbę ochotnie aż do samego końca. A dlaczego tak się działo? Dlatego, że wola Ojca była również Jego wolą, ponieważ podporządkował się jej bezgranicznie. I skoro zaistniała taka potrzeba, to chciał ją wypełnić do samego końca. Pamiętamy ten jakże piękny tekst mówiący o umiłowaniu Pana Boga, człowieka, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ale żeby tak mogło się stać, to potrzeba było złożyć z siebie ofiarę. A tą ofiarą było życie. Nasz Pan, umiłowawszy swojego Ojca i to, co wspólnie stworzyli, stwierdził, że powinien to zrobić. Ten sam święty Jan w 15 rozdziale, a 13 wersecie dodał jeszcze inne słowa, zapisał inne słowa, że większej miłości nad tę żaden nie ma, jedno gdyby kto duszę swoją położył za przyjacioły swoje. Tutaj też nie było żadnego przymusu, tylko Pan potraktował swoje ofiarowanie, złożenie z siebie ofiary, jako wielki przywilej i zasługę dla ludzkości, żeby w ogóle powstała możliwość ponownego powrotu do społeczności z Panem Bogiem. My, kiedy ofiarowaliśmy się naszemu Panu, jak wspominaliśmy, również ofiarowaliśmy się na służbę. I powinniśmy traktować ją, ja powinienem traktować swoją służbę nie jako przykry obowiązek, ale właśnie jako wielki przywilej i możliwość, która została przede mną otworzona. Na czym więc ten przywilej polega? Pan Jezus bardzo często w swoich wypowiedziach stwierdzał fakt, że ci, którzy będą chcieli być Jego naśladowcami, to będzie im dobrze. Wręcz odwrotnie. Kiedy jeden z uczniów mówił, że pójdę za Tobą, Panie, dokądkolwiek chcesz, to Pan Jezus co powiedział? Lisy mają nory, ptaki niebieskie mają gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę schronił. Jeżeli chcesz iść za mną, to chodź, ale musisz się liczyć z tym, że możesz cierpieć. Możesz być głodny, możesz być pozbawiony dachu nad głową, ale jeżeli z otwartości swojego serca chcesz iść za mną, to chodź. I tutaj też nie było przymusu. Kiedy zostało rzucone powołanie, to czy tutaj możemy dopatrywać się znowu jakiegoś przymusu, czy czystej dobrowolności? W czasie, kiedy naród izraelski występował przeciwko Panu Bogu na pustyni i za to został ukarany ognistymi wężami, no to kiedy powstała możliwość wyzwolenia z tego wielkiego cierpienia, no to wystarczyło popatrzeć na owego miedzianego węża, ale było coś potrzebne. Najpierw przyznanie się do tego, że zbłądziliśmy, a drugie uwierzenie w to, że spoglądając na tego węża zaistnieje możliwość wyzdrowienia. Przekonanie w tym, że skoro Pan Bóg Mojżeszowi powiedział, że może tak się stać, to właśnie trzeba było wtedy podreperować tą wiarę i taka możliwość została otworzona. Czym więc, albo jak postrzegać naszą służbę w kategorii przywileju? Także często, kiedy mamy cokolwiek zrobić w naszym codziennym życiu, no to wiemy, że to jest do zrobienia, ale czy zawsze chętnie do tego działania przystępujemy? No często albo szukamy pretekstu, żeby tego nie zrobić, albo no jak już koniecznie muszę, to zrobię, ale żeby tak chętnie wykonać pewne prace tylko dlatego, że no należałoby to zrobić, no to tak wolimy jednak znaleźć jakąś okazję, żeby to, co nie jest dla mnie przyjemne, to pominąć. Może tak być również i w przypadku naszej duchowej służby. Żeby służba Panu była dla mnie przyjemnością, to nie mogę patrzeć na nią w kategoriach obowiązku, jakiegoś przymusu, dlatego że jeżeli tego nie zrobię, to Pan Bóg się będzie na mnie gniewał. Co to jest nasza służba? Kiedy schodzimy się na miejsce bratniej społeczności, to jak wspominałem już wcześniej, coś ze sobą przynosimy. Tak jak czytamy w Piśmie Świętym, jeden przynosi psalm, ktoś inny przynosi proroctwo, ktoś inny pieśń. I to jest bardzo piękne. Ale jeżeli ja będę przynosił do zboru tylko dlatego, że jeżeli nic nie przyniosę, to będą się ze mnie śmiać, albo ktoś będzie miał pretensje, że miałem coś przygotować, a nie przygotowałem, to nie traktuję swojej służby jako przywilej, tylko jako taki trochę przykry obowiązek. Jakie czynniki składają się na naszą służbę? To jest obecność. To jest aktywność. I pokora ku wzajemnemu zbudowaniu. Bo często możemy mieć do czynienia również z czymś takim, że przynoszę do zboru to, co wydaje mi się, że jest najistotniejsze, a nie ma dla mnie znaczenia, czy bracia i siostry w Chrystusie, za których powinienem czuć się odpowiedzialny, bo przynoszę to do zboru i próbuję ich karmić tym, co przyniosłem, ale nie jest dla mnie istotne, czy oni to, ten pokarm chcą przyjąć, czy też nie. Nie jest to pokorna służba, tylko próba podwyższenia własnej wartości. Nawet takie powiedzenie, że jeżeli nie wiecie, to ja wam powiem, jest objawem braku pokory. Jeżeli jesteśmy pozbawieni tej jakże ważnej cechy charakteru, to nasza służba będzie właśnie taką przymusową, przykrą, nie przynoszącą radości z jej wykonywania. Bardzo piękny przykład pokory, uniżenia i pokazania, że prawdziwy pasterz, czy prawdziwy mistrz, czy prawdziwy nauczyciel nie powinien schraniać się przed żadną pracą. Pokazał nam to Pan Jezus, a zapisał to Ewangelista Święty Jan w 13 rozdziale od 4 do 10 wersetu. Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do miednicy i począł nogi umywać uczniom i ucierać prześcieradłem, którym był przepasany. Tutaj możemy zauważyć, że apostoł święty Piotr poczuł to, co nasz Pan chciał przekazać. Wtedy przyszedł do Szymona Piotra, a on mu rzekł: Panie, i Ty mnie masz nogi umywać? Zauważył, że ten, który podszedł do niego, żeby umyć jego nogi, jest kimś wyższym niż on i poczuł się bardzo niezręcznie. Ale zauważmy. Odpowiedział mu Jezus: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał cząstki ze mną. To był pewien symbol, pokazanie czegoś, czego na tamten czas uczniowie nie do końca mogli zrozumieć. I święty Piotr, co na to? No to skoro tak, to nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę umyj. Rzekł mu Jezus: ktoś jest umyty, nie potrzebuje jedno, aby nogi umył, bo czysty jest wszystek i wy jesteście czystymi, ale co? Ale nie wszyscy. Naszemu Panu nie do końca chodziło o to, że przed zasiadnięciem do stołu należało gościom czy współbiesiadnikom podać wodę i pomóc obmyć nogi, bo takim był zwyczaj. Ale nasz Pan chciał zwrócić uwagę na czystość sumienia i czystość intencji tych, którzy byli z Nim przy stole. Cóż jeszcze jest tym przywilejem? Czy coś jest naszą służbą? W pierwszym liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale, a 3 wersecie czytamy, że taka jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze. Co to znaczy? To znaczy, że skoro poświęciliśmy się właśnie na służbę Panu Bogu, to powinniśmy poznać dokładnie Jego wolę względem siebie i ją spełniać w naszym codziennym życiu. Tak jak tutaj słyszeliśmy z tego miejsca, że nie wystarczy być chrześcijaninem tylko w jeden dzień w tygodniu, a cały tydzień żyć po swojemu. Ale chrześcijanin jest chrześcijaninem przez cały tydzień i nie ma urlopu. Więc poznając wolę Bożą w stosunku do siebie, to musimy wiedzieć, jak to zrobić. W Księdze Dziejów Apostolskich w 17 rozdziale, a 11 wersecie wspomniani są pewni Żydzi, którzy byli w Berei i na każdy dzień rozsądzali pisma, czy rzeczy tak się mają. Oni chcieli dokładnie wiedzieć, jaka jest wola Pana Boga, jakie są proroctwa, które dotyczą tego czasu, w którym oni żyli, i według nich chcieli postępować. Dzisiaj również naszym obowiązkiem czy przywilejem jest, bo nie każdy ma taką możliwość, chociaż samą księgę jako taką każdy może posiąść, tylko czy zrozumie to, co ona zawiera w środku. To dzisiaj właśnie mamy ten przywilej zgłębiać naukę Słowa Bożego. Dlatego chętnie starajmy się badać. Nie dlatego, że przyjdzie ktoś, zapyta, a mi będzie nieprzyjemnie, że nie będę wiedział. Ale dlatego, żeby godnie naśladować wodza naszego zbawienia. No bo jakżeż mogę czynić wolę Ojca, jeżeli jej nie znam? Co więc jest przywilejem naszej służby? Że mamy być zawsze gotowi dobrze czynić wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Czy takie poświęcenie jest opłacalne, ktoś powie? Czy warto robić wszystko, żeby moim kochanym braciom i siostrom w Chrystusie albo żyło się jak najlepiej, albo chętnie przychodzili do bratniej społeczności? Dla mnie osobiście nie ma wyższej wartości niż to, żeby przychodzić do bratniej społeczności i w duchu łagodności, pokory badać pisma, czy rzeczy tak się mają. I wynosić z sali zboru tylko to, co przynosi zbudowanie, natychmiast zapominając o tym, co spowodowało jakiś rozdźwięk czy zdenerwowanie. Czy warto służyć? Nie mówię w tej chwili o służbie słowem z tego miejsca. Na to pytanie mamy odpowiedź samego naszego Pana. Ewangelista święty Mateusz w 19 rozdziale, wersety 27 do 29 zapisał takie słowa. Słowa naszego Pana. I pytanie apostołów, apostoła Piotra dokładnie. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu: otośmy my opuścili wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż nam wtedy za to będzie? A Jezus rzekł im: zaprawdę powiadam wam, iż wy, którzyście mnie naśladowali, w odrodzeniu, gdy usiądzie Syn Człowieczy na stolicy chwały swojej, usiądziecie i wy na 12 stolicach, sądząc 12 pokoleń izraelskich. A każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć więcej weźmie i żywot wieczny odziedziczy. Czy więc ta odrobina wysiłku po to, żeby okazać się tym wiernym sługom, godnym nagrody, czy to się opłaci? Może bardzo przyziemnie to brzmi, czy taka służba jest opłacalna? Ale taki bardzo prosty życiowy przykład. Być może już ktoś z braterstwa słyszał, że go przytaczałem. Jest tutaj na sali, no teraz już troszeczkę mniej, ale jest trochę młodych ludzi, którzy w jakiś tam sposób planują swoje życie na przyszłość. Znaleźli, jak to się mówi, swoją drugą połówkę. No i teraz starają się co robić? Być jak najdalej od siebie? Czy szukają okazji, żeby albo usiąść obok siebie, albo w czasie przerwy razem stanąć, porozmawiać? Kochani młodzi, jak to jest? No ja jeszcze młody byłem wcale nie tak dawno temu. I wiem, że szukałem każdej nadarzającej się okazji, żeby być jak najbliżej i jak najdłużej wspólnie przebywać, bo na tym mi zależało. A kiedy mamy taką wspaniałą obietnicę zasiadania na stolicy Bożej u boku Chrystusa jako naszej głowy, to czy warto coś z siebie dać, żeby otrzymać tak wspaniałą nagrodę? Chyba wszyscy się zgodzimy z tym, że warto. Bo teraz, według tego, co napisał apostoł święty Jan w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, a w trzecim wersecie, umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Ale żeby stać się tym prawdziwym, dobrym dzieckiem Bożym, to trzeba chcieć spełniać wolę Ojca. Nie dlatego właśnie, że muszę, ale dlatego, żeby kochanemu Ojcu nie wyrządzić przykrości i dlatego, że jestem przekonany, że ta wola, jaką okazuje Ojciec Niebieski w stosunku do mnie, jest tym czymś najlepszym, co mogło mnie w życiu spotkać. Dlatego tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby Mu służono, ale właśnie po to, aby służył. Jeszcze słowo odnośnie służby w zborze. Służba zborowa w żadnym wypadku nie może opierać się na dyktaturze. Nie może opierać się na forsowaniu własnych przekonań, ambicji i pomysłów. Tylko to jest służba dla Pana, dla braci, dla społeczności, w której sami się znajdujemy. Po to, abyśmy mogli się budować w ten duchowy Kościół i wychodzić z tego miejsca przybliżeni do Pana Boga. Nasz Pan podaje wskazówkę, jak to ma wyglądać. 20 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, 26-27 werset. Ktobykolwiek między wami chciał być wielkim, to niech będzie kim? Niech będzie sługą waszym. A ktobykolwiek między wami chciał być pierwszym, niech będzie sługą waszym. Nie należy więc spodziewać się władzy w zborze, ale trzeba mieć świadomość tego, że jest to służba, a panem tej społeczności jest zbór. Czasami, co jest przykre, spotykamy się z czymś takim, że niektórzy mają pewne wątpliwości, jak to powinno wyglądać. Ale dopóki nie uświadomimy sobie i nie przekonamy się w tym, że to właśnie zbór jest Panem, a sługa zborowy jest sługą, a nie szefem, nie dyktatorem, to ktoś taki sługą zborowym nie powinien być. Dopóki nie będziemy mieli przekonania, że zbór to nie jest firma, a starszy to nie jest prezes, to musimy mieć świadomość, że możemy trudno upatrywać Bożego błogosławieństwa. Nie możemy dawać się kierować cielesnym rządzom. Tak jak czytamy w 5 rozdziale listu do Galatów w 16 i 17 wersecie. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Dlatego nie czynimy woli swojej, tylko ofiarowując się Panu Bogu na służbę, przyjmujemy Jego wolę jako naszą. A 6 rozdział listu do Żydów, werset 10 mówi tak. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Dwunasty rozdział Ewangelii według świętego Jana, werset 26. A jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go i ojciec mój. Ale ma to być traktowane w kategorii przywileju, a nie przykrego obowiązku. W końcu nastanie taki czas, gdzie wierni słudzy otrzymają nagrodę za swoje ofiarowanie, za swoją służbę i będą mieli możliwość zasiadania właśnie z Chrystusem jako swoją głową, jako z oblubieńcem przed samym Panem Bogiem. W 21 rozdziale Księgi Objawienia, 3 i 4 werset. I słyszałem głos wielki z nieba mówiący: oto przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści, albowiem pierwsze rzeczy pominęły. Uświadommy sobie, jak wielka radość będzie gościła w sercach tych, którzy pomogą ludziom, żeby doszli do takiego stanu. Jaki to jest wielki przywilej właśnie służby. Nie obowiązek, nie przymus, nie niechętne działanie. Podając potrzebującemu dzisiaj kubek wody, czy nie sprawia nam to przyjemności, że komuś w czymś ulżyliśmy? A przy tak wielkim dziele jak pomoc przy doprowadzaniu innych ludzi do społeczności z Panem Bogiem, to wielki przywilej. Jeśli jesteśmy Jego dziećmi, jeśli jesteśmy Jego sługami, to będziemy mieli swój udział w podnoszeniu ludzkości do doskonałości. Pan Bóg w myśl tego, co mamy zapisane w liście do Efezjan w 2 rozdziale 6 i 7 werset: pospołu z Nim wzbudził i pospołu z Nim posadził na niebiesie w Chrystusie Jezusie, aby okazał w przyszłych wiekach ono nader wielkie, obfite bogactwo łaski swojej w dobrodliwości swojej przeciwko nam w Chrystusie Jezusie. I właśnie tego udziału w naprawianiu ludzkości w czasie przewidziany przez naszego Pana jako czas naprawienia wszystkich rzeczy. Życzę wam wszystkim, jak również i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.
Dziękujemy wszystkim braciom usługującym, wszystkim gościom, którzy nas zaszczycili. Dziękujemy przede wszystkim naszemu Stwórcy, naszemu Jezusowi Chrystusowi, że pobłogosławił nam ten czas, że mogliśmy przy słowie Jego tutaj przebywać w tym miejscu. I myślę, że wszystkim też naszych serc życzeniem będzie, że braterstwo, młodzież, gdziekolwiek zajedziecie do waszych domów, do zborów, których uczęszczacie, będzie, abyście też przekazali, przesłali tą cząstkę pozdrowień, życzenia Bożego błogosławieństwa tutaj o społeczności w Białymstoku, żeby wam Pan też błogosławił w waszych podróżach, w waszych domach, w waszych zborach. Myślę, że to jest życzenie wszystkich nas, żebyście pamiętali o tym, gdy zajedziecie do swoich domów. Także jeszcze raz dziękuję braterstwu za usługę. A w tej chwili zaśpiewamy pieśń, pomodlimy się, a później jeszcze się nie rozstajemy. Mamy tutaj dłuższą przerwę. Pieśń 109 na służbie u Jezusa. Podziękujmy Panu Bogu za ten miniony tutaj wspólnie czas, za posiłek, który będziemy spożywać, za to, że w życiu ich nigdy nam też nie skąpi, za to, że mamy tyle od Niego i tyle Mu wdzięczamy, za nadzieję zbawienia, na podróże, które są przed nami. A uczyńmy to wszyscy wspólnie modlitwą Pańską. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie opuszczaj nas w pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Życzę teraz braterstwu smacznego i zostańcie z Bogiem do następnego jakiegoś spotkania.